Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu niedzielnym z Chełma 12 lutego. Mamy dzisiaj bardzo słoneczny dzień. Nawet u nas przy wychodzeniu z domu ptaszki śpiewały całkowicie wiosennie. Nie wiem, czyżby to znaczyło, że wiosna już tylko dotknąć. Temat dzisiejszy, który tak jak ogłosiłem w piątek na Facebooku, będzie nosił tytuł Izrael nominalny i prawdziwy. Izrael nominalny i prawdziwy. Nad tymi myślami się zastanowimy. A już tytuł pokazuje, o czym będziemy mówili. Będziemy mówili o tych, którzy są prawdziwym Izraelem, jak sama nazwa wskazuje, a jeżeli ktoś nie wie, co znaczy nominalne ewentualnie, to nominalny Izrael, to ci, którzy twierdzą, że są takim Izraelem, mówią z imienia, stąd nominalny, z imienia się za takowych uważają, ale tak naprawdę takimi nie są. Mam nadzieję, że dla każdego jest oczywiste, że w Biblii, w życiu codziennym, występują takie dwa różne Izraele. Nas będzie bardziej interesował Izrael duchowy niż cielesny, ale będziemy mówili o jednym i drugim, gdyż one w podobny sposób. Izrael cielesny miał w sobie część prawdziwą i część nominalną i tak samo jest i w Izraelu duchowym, tylko wiadomo, że dotyczą to różnych innych sfer życia i działania, postępowania, ale jedni są prawdziwi, inni są z imienia. Także to chyba dla każdego jest oczywiste, że Izrael, czy to cielesny, czy Izrael duchowy, czyli tak zwany lud Boży, ma w sobie przedstawicieli jednych i drugich. Ale żeby nie być gołosłownym, to najpierw zacznijmy od pokazania paru wersetów, gdzie widać i prawdziwego, i nominalnego Izraela. Czy to cielesnego, czy duchowego. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział na początek, 47 i 48 werset. Jana 1, 47-48. A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do Niego, rzekł o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu, albo zdrady, albo podstępu, zależnie jak to przetłumaczymy. Rzekł mu Natanael: skąd mnie znasz? A na to nasz Pan: zanim Cię zawołał Filip, widziałem Cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Prawdopodobnie pod tym drzewem figowym Natanael modlił się do Boga o to, aby Bóg mu pozwolił rozpoznać tego Mesjasza. Tego prawdziwego, żeby nie dał się zwieść, żeby nie był oszukany. Ale najważniejsze jest to, że nasz Pan o nim powiedział: oto prawdziwy Izraelita. Z czego prosty wniosek, że byli także nieprawdziwi. I tym się, czym się różnili? No to oto prawdziwy Izraelita, w którego sercu nie ma zdrady, albo fałszu, albo podstępu. To znaczy, że ci inni nieprawdziwi Izraelici to mają niestety w sercu zdradę, fałsz i podstęp. Inny fragment również będzie z Ewangelii, Mateusza 15 rozdział, o Żydach z czasów naszego Pana. Mateusz 15 rozdział, wersety 7-9. Nasz Pan o Żydach. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Nic dodać, nic ująć. Ustami się przybliżają, ale sercem są daleko. Oto tutaj mamy charakterystykę nominalnego dziecka Bożego, nominalnego Żyda. Ten fragment, te słowa naszego Pana są cytatem z Izajasza 29:13. Nie będziemy tam zaglądać, ale tam jest też tak powiedziane. To znaczy, że już w Starym Testamencie Izajasz, prorok Izajasz, mówił o takiej grupie osób, czyli oni już byli wtedy. Także nie tylko nasz Pan widział ich w Żydach współczesnych sobie, Izajasz widział ich w Żydach współczesnych sobie, w Starym Testamencie. Tak o nich pisał. A zajrzyjmy do apostoła Pawła, Rzymian 2 rozdział. Rzymian 2 i 28-29. Tutaj Paweł mówi o dwóch rodzajach obrzezania. Posłuchajmy, jak on to przedstawia. Rzymian 2, 28 i 29. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. I teraz nadal ten sam Paweł i ten sam rozdział Rzymian 2. Cofniemy się do tyłu parę wersetów. 25-27 werset. No to bardzo ładnie pokazuje, na czym polega bycie prawdziwym Żydem i posiadającym prawdziwe obrzezanie. Czyli od 25 teraz czytamy do 27. Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakonu. Jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. Tak jakby sugerował, tracisz je, tak byś go nie miał. Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, czyli poganin, tak, zachowuje przekazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? Mówi on będzie bardziej obrzezany niż ty, poganin nieobrzezany na ciele, jeśli będzie przestrzegał zakonu. Przeto ten, czytam 27, przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mając literę i obrzezanie, jesteś przestępcą zakonu. Czyli widzimy tą wyższość. Wyższość ducha, serca, przestrzegania zakonu, przestrzegania prawa Bożego od cielesnych oznak, które można mieć na ten temat. Duch ważniejszy od litery. I jeszcze raz Paweł, nadal w Rzymian, ale 9 rozdział, troszeczkę do przodu w naszych Bibliach, i wersety 6-8. Rzymian 9, 6-8. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. Stwierdza wprost, nie wszyscy z Izraela są Izraelem. Czyli nie wszyscy z Izraela cielesnego są tym prawdziwym Izraelem. No bo ktoś powie, jak to, nie każdy Polak jest Polakiem? To powie śmieszne, chyba w dowodzie Polak to jest Polak. No, używa dwóch różnych znaczeń, prawda? Izrael prawdziwy, Izrael nominalny. Tak jakby moglibyśmy zrobić. Na przykład wystarczy dodać, że tak, Polak to musi być katolik. No w takim razie nie każdy Polak jest Polakiem, bo jak nie jesteś katolikiem, to nie jesteś Polakiem, bo Polak musi być jednocześnie katolikiem, prawda? Gdyby wprowadzić takie, dawniej tak mówiono, prawda, że Polacy wszyscy katolicy, dzisiaj już to jest coraz chyba mniej przywoływane, bo coraz mniej nawet katolików chodzi do kościoła, a dzieci w szkołach powszechnie uciekają z religii, jak tylko mogą, nawet bardzo, bardzo nieduże. Co ja to niedawno miałem? Taką sytuację? A no właśnie. Gdzieś mi jedna uczennica z pierwszej liceum mówi, że na lekcjach się modlą. Ja zapytałem, czy wszyscy. I miałem na myśli, czy wszyscy, cała klasa się modli, tak? Na lekcjach religii. A ona mówi, nie wszyscy, bo połowa nie chodzi. I więc ona zrozumiała, mi chodziło o to, czy chórem się modlą, a ona zrozumiała, czy wszyscy z klasy chodzą na religię, prawda? Powiedziała, połowa nie chodzi. I mówię, aż połowa to nie katolicy? Nie katolicy, ale nie chodzą, jak tylko mogą, to już, bo to muszą chodzić tylko do bierzmowania. Jak bierzmowanie złego, to już nie chodzą powszechnie. No i to będzie się powiększało, zresztą widać, jak do czego to zmierza. Więc, ale nie skończyłem jeszcze Paweł Rzym, tak, Rzymian 9. Przeczytałem na razie werset 6, w którym Paweł powiedział, że nie wszyscy z Izraela są Izraelem. I jeszcze mamy dwa wersety, 7-8. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego, że są potomstwem Abrahamowym. Lecz jest tak, w Izaaku będzie nazwane albo powołane, można to różnie tłumaczyć, w Izaaku będzie nazwane, powołane twoje potomstwo. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Lub za nasienie, bo to słowo greckie można tłumaczyć nasienie albo potomstwo, wiemy, to nasienie Abrahama. No i Paweł tutaj wyjaśnia, co z tego, że jesteś z Abrahama, Izaaka i Jakuba, czyli niby Żyd, jesteś tym Żydem, dzieckie nasienia, obietnicy, która Abrahamowi była złożona, prawda, ta obietnica. Ale on mówi, to nie wszyscy. W Izaaku, czyli pokazuje, prawda, tylko pewna część, no i nie, w bycie cielesnym nie wystarczy, tylko dzieci z obietnicy, czyli te, które rozwijają się zgodnie z obietnicą Abrahamową. Tyle jeśli chodzi o udowodnienie, że mamy do czynienia w Izraelu, czy to cielesnym, czy duchowym, z dwoma grupami ludzi. Mamy tych, którzy twierdzą, że są takimi, ale z boskiego punktu widzenia nie są. I Żydzi cieleśni Żydzi, także nie wszyscy z boskiego punktu widzenia są Żydami, w zależności od ich stosunku do zakonu. I w duchowym Izraelu mamy jednych i drugich. Których jest więcej? Którzy są lepsi w oczach Boga? Którzy będą mieli życie wieczne, a którzy będą mieli problemy z tym życiem wiecznym? Oto nasze dzisiejsze zadanie. A przeprowadzimy to zadanie na obrazie, pewnym obrazie Starego Testamentu, bo w tamtym testamencie jest obraz, ja bardzo lubię, na pewno już słuchacze są przyzwyczajeni do tego, że ja lubię różne obrazy Starego Testamentu, które pokazują według mnie więcej niż zapis historyczny na temat takich czy innych wydarzeń. Jest w Starym Testamencie pewien obraz tych dwóch Izraelów, prawdziwego i nominalnego. I różnic między nimi. I ostatecznego końca jednego i drugiego. Znajdziemy go w 1 Mojżeszowej 25. I tam się udamy. 1 Mojżeszowa 25. Mam na myśli wersety 21 do 26. 1 Mojżeszowa 25. od 21 do 26, czyli niezbyt dużo wersetów. Będziemy mieli dzisiaj za dużo do omówienia, więc może wykład nie będzie bardzo długi, ale zobaczymy, jak wyjdzie. Czytamy najpierw tę historię. Pierwsza Mojżeszowa 25 od 21 do 26. Izak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła: jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana. Na co Pan mówi do niej: dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie mocniejszy od drugiego, a starszy będzie służył młodszemu. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. I wyszedł pierwszy, rudy cały, jak owłosiona szata, i nazwano go Ezaw. Następnie wyszedł brat jego, a rękę swą trzymał zapięte Ezawa, i nazwano go Jakub. Izak zaś miał 60 lat, gdy ich zrodził. Czy bardziej spłodził. Tyle nasz fragment. Ktoś powie, jakieś dwa ludy są? No, są dwa ludy, bliźnięta się urodziły. I zauważam, że te bliźnięta trącały się. Jak dojdziemy do tego wersetu, to zobaczymy, że trącały się, to już można tłumaczyć dosłownie, siniaczyły się. Biły się, konflikt między nimi był. Już w łonie. Jeszcze się nie urodzili chłopcy, a już się bili. No i Reny się urodził pierwszy. Drugi urodził się drugi, czyli był młodszy. Nie dużo młodszy, ale młodszy. Ale co z tego, że był młodszy? Jak się rodził, to trzymał za rękę tego starszego, zapięte ręką tego starszego. I to wszystko coś znaczy. A jeszcze jak zrozumiemy, co znaczy imię Jakub, jak do tego dojdziemy, to wszystko stanie się jasne. No ale zacznijmy po kolei. A po kolei to znaczy, chciałbym udowodnić najpierw, że ta historia ma głębsze znaczenie. Bo ktoś powie, zaraz będziesz opowiadał, co ta historia oznacza, bo sobie tak wymyśliłeś, a to przecież nic nie oznacza, bo to było tak, było, miała bliźnięta Rebeka, urodziły się, trącały się, jeden się urodził wcześniej, drugi się urodził później. No i co z tego, że się urodzili? Było tak, to było. Historia skończona. No nie, nie skończona, ponieważ mamy aluzję w Nowym Testamencie do tej historii. I te aluzje pozwalają nam zrozumieć, że natchniony Paweł, bo od niego będą te aluzje, pokazywał, że coś tu jest poukrywane. Żydów 12 rozdział, więc wracamy najpierw do tego, żeby się przygotować na to, że ten obraz coś znaczy, że to się nie kończy tylko na literze historii w rodzinie Rebeki, tak? Wśród dzieci Izaaka i Rebeki. Żydów 12 rozdział, 16 i 17 werset. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierwróctwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. No i mówi, żebyście nie byli tacy jak Ezaw. No wyraźnie aluzję robi, czyli można coś, można jakieś pierwróctwo z czegoś zrezygnować, potem można żałować, ale już nic z tego nie będzie. Oraz Rzymian, 9 rozdział. Rzymian, 9 rozdział, 10 do 13. Rzymian 9, 10 do 13. Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to ta również Rebeki, bo wcześniej mówię, to czytaliśmy też wcześniejsze rzeczy związane z tym, że nie wszyscy są Izraelem. Potem mówi dalej, że to nie koniec, tak? Ale to nie tylko to, gdyż to dotyczy również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. Albowiem kiedy one się jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły niczego dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje, powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Różne tłumaczenia różnie to oddają, niektóre tłumaczenia mówią, a Ezawa znienawidziłem, a dosłownie jest to greckie miseo. To greckie słowo miseo można różnie tłumaczyć, ale ono ma także znaczenie miseo jest kochać mniej niż coś innego, niż kogoś innego. Kochać mniej. I teraz to kochanie mniej może czasami być aż do nienawiści, bo jak ktoś kogoś nienawidzi, to kocha go mniej niż tego, kogo miłuje. To oczywiste. Ale na dowód tego, że to greckie miseo niekoniecznie musi oznaczać krańcowość, tak? Czyli jak jednego kochasz, to drugiego nienawidzisz. Może też oznaczać, że jednego jak kochasz, a drugiego miseujesz, to kochasz go mniej. A na dowód Łukasz 14:26, gdzie każdy, kto sobie tylko to przeczyta, albo posłucha, albo ja przeczytam, to zobaczy, że na pewno nie chodziło tutaj o nienawiść, nie o druga strona medalu, tak? Krańcowość, przeciwieństwo miłości. Łukasz 14:26. Słowo naszego Pana. I co on tu mówi? Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, matki, żony, dzieci, braci, sióstr, a nawet życia swego, nie może być moim uczniem. No i co, powiemy, że nasz Pan naprawdę chciał powiedzieć, żebyśmy znienawidzili naszych cielesnych członków rodzin, bo inaczej nie możemy być jego naśladowcami? No przecież na pewno tego nie, bo z innego stronu wiemy, że kto nie ma starania o swoich, to jest gorsze niż poganin. Więc wyraźnie Pan tutaj, dobrze by było, gdyby tłumaczę, właśnie, że to jest w słownikach. Ja kliknąłem na to greckie miseo, teraz dzięki internetowi mamy wszystkie słowniki w domu, prawda, siedzą w naszych komputerach, nie musimy chodzić w bibliotekach, mamy dostęp do różnych słowników, wszystkie jakie tylko są. I tam pisze, jak byk, że tak powiem, nienawidzieć lub miłować mniej. No myślę, że jak to jest dostępne dla mnie, amatora w domu, no to tłumacze mają tam dostęp do takich informacji. No ale niemniej jednak uważają, że Jezus każe nienawidzieć prawdziwie wszystkich członków swojej rodziny z chwilą, gdy go poznamy. Pojawia się teraz dodatkowy problem. A jak moi członkowie rodziny też poznają Jezusa? Mam nienawidzieć braci duchowych, tak? No bo Jezus powiedział, że trzeba znienawidzieć żonę, brata, siostrę, dzieci, wszystkich, matka, ojca. Więc miał na myśli właśnie kochać mniej, znaczy żeby nie podporządkować swoje życie innym ludziom, tylko jak jesteś naśladowcą Jezusa, to wszystko, nawet swoje życie, powiedział nasz Pan, nawet życia swego, tak? Nawet swoje życie powinieneś cenić mniej niż mnie i w razie czego być gotowym oddać życie za moją sprawę. No jak wiemy, że na przestrzeni wieku Ewangelii byli tacy bracia, którzy oddawali życie za sprawę Pana. Czyli wracając do tego Ezawa, na pewno u tego Ezawa również należałoby to oddać. Umiłowałem mniej, a nie znienawidziłem, tylko mniej, ponieważ miał dużo mniej atutów. I ostatecznie oczywiście spotka go los, no przykry, ale nie jakaś całkowita likwidacja. Tyle jeśli chodzi o przygotowanie do tego obrazu, że ten obraz coś znaczy. Mamy dwie dosyć poważne, mocne aluzje Pawła do tej przygody, historii Rebeki i jej dwóch bliźniąt i o tym, jak się jeszcze nie narodziły, ani nie zdążyły nic dobrego, ani złego jeszcze zrobić. To już było powiedziane, który będzie służył któremu i kogo Bóg bardziej cenić miał. A więc wracamy do naszej historii, werset 21, powtarzam go raz jeszcze, a czyli do historii z 1 Mojżeszowy 25, bo może, wiadomo, ty dużo dzisiaj już cytowałem, to zapomnieliśmy, gdzie ta główna historia się mieści. W 1 Mojżeszowej 25 rozdziale. I powtarzam werset 21. Izak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. Zacznijmy od wyjaśnienia trzech głównych bohaterów, Boga, Izaaka, Rebekę. Kogo oni tutaj reprezentują? Jeśli chodzi o Boga, to nie ma problemu. Bóg reprezentuje samego siebie. Bóg tutaj jest Bogiem. Izaak to też jakiegoś punktu widzenia Bóg, ale nie Bóg jako Bóg, tylko miłość Boga obecna w sercach Jego sług. To ten Izaak, miłość obecna w sercach Jego sług, będzie do Boga apelowała, przemawiała, żeby Rebeka miała dzieci. Zresztą szczególnie jak zrozumiemy, co znaczy Rebeka, prawda, w tym obrazie, to zobaczymy, jak różnego rodzaju słudzy, tak pobudzani boską miłością, chcieliby, żeby zaczęła się realizować obietnica Boga do Abrahama. No przecież obiecał nasienie, rozmnoży, jak gwiazdy, jak piasek, a to nie ma nic, żadnego nasienia. Więc ci, którzy te w sercu trzymali te obietnice, no pragnęli bardzo z miłości, żeby one się zaczęły spełniać. To jest miłość Boża w ich sercach. Jeżeli kogoś dziwi takie rozbicie, to niech sobie przypomni historię Izaaka i Abrahama, prawda? Bo odwrotnie, Abrahama i Izaaka. Boga, Abrahama i Izaaka. No wszystkie, tam mamy trzy osoby, prawda? I tam mamy również. Abraham przedstawia miłość Boga. Boga w jego cesze miłości, która była wystawiona na wielką próbę z okazji ofiarowania Izaaka. Izaak, to wiemy, pokazuje naszego Pana. I tam Bóg pokazał, jaką wielką próbą dla niego samego, jego cechy miłości było oddanie Jezusa na śmierć za człowieka. I w ogóle ta cała historia, jak oni szli, te trzy drogi szli, to zwierzę, te słudzy, to drewienko na tym zwierzęciu, które tam oni transportowali, później ta zamiana Izaaka na baranka, prawda, nowe stworzenie naszego Pana nie umiera, umiera baranek jego człowieczeństwo. Piękna historia. Ale zaczyna się od tego, że gdyby Bóg wyprowadził swoją miłość oddzielnie spoza siebie i pokazał ją w Abrahamie. Tutaj w naszej historii Bóg jak gdyby wyprowadza swoją miłość i pokazuje tą miłość działającą w tych braciach, w tych sługach Boga, którzy chcieliby. To samo to jest ta ich modlitwa, prawda, o to, żeby miała ona potomstwo Rebeka. A Rebeka jako kobieta, jako matka, tak, kogo może przedstawiać? No to wiemy, Rebeka przymierza różne. W tym przypadku przymierza abrahamowe z jego obietnicami i sługami, którzy stosujemy tę obietnicę do rozwijania klas ludu Bożego. Tak to już jest, że Bóg ma różne przymierza i one są różne, i one są w Biblii pokazane w kobietach. I on z tych przymierzy, czyli obietnic i sług, którzy tymi obietnicami się posługują, doprowadza do powstawania różnych klas ludu Bożego. No, największa kobieta w Biblii i przymierza w niej ukryte, to oczywiście Sara, prawda? Daje wspaniałe obietnice i słudzy nimi się posługujący, którzy doprowadzają do powstania całej klasy maluszkiego statka. To się Bogu urodziło z tego przymierza. I Bóg tak pokazuje w przymierzach, tak przymierza pokazuje w kobietach, w różnych żonach. Początkowa niepłodność Rebeki, wspomniana tutaj w tym wersecie, to czas, kiedy ta symboliczna żona Boga, czyli przymierza Abrahama, nie rodziła Bogu żadnej klasy ludu Bożego. Czyli jest to wiek patriarchów. Bo w okresie patriarchów, jak wiemy, Bóg miał do czynienia tylko z jednostkami. Tak szumnie brzmi, z jednostkami. Ile tych jednostek było? Można je na palcach jednej ręki policzyć. 3. Miał do czynienia z Abrahamem, ale tylko z Abrahamem. Z żadnymi krewnymi Abrahama. Nawet nie z Lotem, który z wujkiem się wybrał i poszedł. Nie ma z Lotem do czynienia Bóg. Żadnego miejsca nie miał z nim kontaktu. On był tak przy Abrahamie się pałętał, bo poszedł za nim. Był Abraham. Nikt się więcej nie liczył. Potem z Izaakiem, ale już na przykład nie z Ismaelem, jego bratem. Z Izaakiem miał do czynienia. Izaak był tak. On się liczył z Izaakiem. Izaak miał Bóg z nim do czynienia. No i potem z Jakubem. Ale na przykład nie z Ezawem. I z nikim więcej. 3 osoby. No i ci, którzy znali boskie obietnice o nasieniu, które miało być rozwinięte z Abrahama, podobne do gwiazd, podobne do piasku na morzu, no to właśnie modlili się. Czyli te ich zabiegi, ich myśli, żeby takie coś, żeby te obietnice nie były ograniczone tylko do jednostek. Jedne to nie to, chociaż może jakiś naród z tego, oni się nie rozumieli, a nie klasa, ale jakieś nasienie błogosławione, prawda? Jakaś większa grupa osób błogosławiona. I właśnie ta miłość w sercach tychże osób pobudzała Boga, była jak gdyby modlitwą do Boga, o to, żeby jakaś grupa większa powstała, tych błogosławionych na podstawie obietnic złożonych Abrahamowi, bo przecież Bóg taką obietnicę złożył i chyba nie chciał, żeby to dotyczyło tylko pojedynczych osób, a już nawet nie krewnych tych osób, tylko ich samych. Tylko spodziewano się jakąś większą liczbę osób, na przykład cały naród. Jednak przez długi czas tego wieku patriarchów, a on trwał 659 lat, jest spory szmat czasu, prawda? 659 lat wieku patriarchów, czyli od śmierci Jakuba aż do śmierci Jezusa. Ich zabiegi nie przynosiły jednak efektów. Tak? Rebeka pozostawała bezpłodna, ale ich usilne starania były modlitwą. Były modlitwą z wersetu 21 o zmianę tego stanu rzeczy. I w końcu sytuacja zaczęła się zmieniać. Rebeka poczęła, jeszcze nie urodziła, ale poczęła, a poczęła na początku wieku żydowskiego, gdy obietnice Abrahama zaczęły rozwijać się 12 pokoleń Izraela, w synach Jakuba. I zaczęła rozwijać ta obietnica nominalnych i prawdziwych członków tego narodu, zbiorowo uznanych przez Boga za jego lud. W końcu Bóg jakąś dużą grupę osób uznał za lud. Nie tylko Abraham, Izaak, Jakub, jedne pojedyncze osoby, ale cały naród uznany przez Boga za jego lud. No to może być, jakaś spełnia się obietnica. Zaczyna się. Mamy to podane w 5 Mojżeszowej, w 14 rozdziale. Możemy się tam odwołać. 5 Mojżeszowa, 14 rozdział, werset 2. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana, Twego Boga, i Ciebie wybrał Pan spośród wszystkich ludów, które są na ziemi, abyś był Jego wyłącznym ludem. To już jest mówione do całego narodu. Jest jakaś duża grupa osób. I też 5 Mojżeszowa 26, 18. Pan zaś odświadczył dzisiaj co do ciebie, że jako lud będziesz wyłączną jego własnością, jak ci obiecał, i że ty masz przestrzegać wszystkich jego przykazań. Wracamy do naszej 1 Mojżeszowy 25. I do kolejnego wersetu 22. Przypominam. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła, jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana. Widzimy, Rebeka zaniepokojona. Co prawda poczęła, ale dzieci się biją. Jeszcze w łonie. I dlaczego mnie to spotyka? Poszła pytać Pana, dlaczego to tak jest? Ma dzieci, była bezpłodna trochę, w końcu poczęła, a tu coś się dzieje w jej środku między tymi nienarodzonymi jeszcze dziećmi. Ten rozwój od samego początku nie przebiegał bezproblemowo, bo dzieci trącały się, posturchiwały, a jak mówiłem, dokładnie nawet siniaczyły się. Tak, tam jest to dosłownie to słowo, można by przetłumaczyć. Sinieczyły się jeszcze w łonie matki. I trwało to przez cały wiek żydowski aż do żniwa. Do żniwa i także w żniwie. W żniwie nastąpił poród. Jeżeli jej bycie w ciąży, to było to jest cały wiek, okres żydowski i z porodem w żniwie wieku żydowskiego. I widać to cały czas w konflikcie między tymi dwoma grupami Izraela. Między częścią jego nominalną, a częścią jego prawdziwą. Mamy to w Starym Testamencie, mamy to także ślady tego w Nowym Testamencie, kiedy już następował poród tych dzieci. Ale także w łonie, jeszcze jak te były rozwijane, przygotowywane, już się tłukli. Żeby to nie być gołosłownym, zaglądamy do 4 Mojżeszowej 13. 4 Mojżeszowa 13. Od 25, od 25 aż do 14:10 tu mam zaznaczone. Nie wiem, czy będziemy wszystko czytali. Zacznijmy, żeby sobie chociaż przypomnieć, bo to jest historia znana, więc jak ją przypomnę, to każdy by wiedział, o co chodziło. Być może w pewnym momencie czytania przerwę. Zaczynamy od 13:25 i będziemy aż do 14:10 chcieli dojść, ale może nie dojdziemy. Zaczynamy. Tak, 4 Mojżeszowa 13 od 25. Ze zwiadów z tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. Wiadomo, chodzi o szpiegów wysłanych na przeszpiegowanie ziemi, gdy oni wychodzili z Egiptu. Idźcie, przeszpiegujcie ziemię, zobaczcie, co to za ziemia, jakie mamy szanse, jakie tam ludzie. Zdajcie raport. I ze zwiadów z tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. Przyszli do Mojżesza Arona, do całego zboru izraelskiego na pustyni, zdali sprawę całemu i tak pokazali płody ziemi. I mówią, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa mleko, miód, a to są jej płody. Piękne były. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi. Miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy także potomków Anaka, olbrzymów. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetejczycy, Jebuzyjczycy, Amorejczycy w górach, Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokaja lud zburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. A wszyscy lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Widzimy, jakie bzdury wygadują? Te dwa wersety to widać, że bzdury nad bzdurami. Ktoś do nas przyjechał? Chyba tak. Bzdury nad bzdurami, ponieważ ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. Możliwe, żeby ziemia pożerała swoich własnych mieszkańców? Co oni mieli na myśli? Bzdury nad bzdurami. Kolejna. A wszyscy lud, to widzieliśmy, to mężowie rośli. No okej, mogli być zbudowani, ale nie wierzę, że wszyscy, co do jednego. No ale w ich oczach wszyscy, co do jednego. Mało tego, to wydawaliśmy się, byliśmy my, jak szarańcza wobec nich. No wiadomo, że niemożliwe, bo szarańcza jest bardzo mała. I jeszcze najgorzej, potem mówią, i takimi też byliśmy w ich oczach. Skąd oni wiedzieli, jakimi oni byli w ich oczach, skoro oni się nie ujawniali, że byli szpiedzy i nie rozmawiali sobie z nimi. No i co o nas sądzicie? My Żydzi, a wy jak nas postrzegacie? Bo my myślimy, że jesteśmy szarańczą wobec was. Czy też nas tak postrzegacie? No wygadują. Widać, że powodowani strachem chcą zniechęcić Izrael, wobec tego kłamią. Albo strach tak im bardzo znacznie zakrył rozum. No, to już był 33, za chwilę zaczyna się 14, no to pociągnijmy jeszcze, szybko nam idzie. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał tej nocy i szemrali wszyscy synowie Izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, czyli Bogu automatycznie. Która część szemrała? Widzimy, jakie te proporcje są? Nominalnych do prawdziwych? Tych prawdziwych to było dwóch plus Mojżesz z Aaronem pewnie. I tych dwóch szpiegów, którzy mówili odwrotnie. A cała reszta? A tak na Mojżesza, na Aarona i na Boga. I mówił cały zbór do nich. Obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni byśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony, dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej wrócić do Egiptu? I mówili do drugiego, obierzmy sobie wodza i wracajmy do Egiptu. Mojżesz i Aaron, prawdziwa część, padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich, Jozue, syn Nuda, tak, spośród nich, którzy zbadali ziemię, rozdali swoje szaty. Przepraszam, jeszcze Kaleba, bo pominąłem, Jozue, no i Kaleb też. Czwórka ich była takich, która odwrotnie myślała. Czwórka prawdziwych i tysiące nominalnych. I mówią, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi. Nie da nam, tak? I da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Czyli zniszczymy ich. Takie obrazowe pokazanie, że my ich pokonamy. Zniszczymy. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. A gdy cały zwór zamierzał ich ukamienować nawet, chwała Pana ukazała się w namiocie przy zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Wtedy rzekłam do Mojżesza i tak dalej, już nie będę mówił. Musiał Bóg zainterweniować, bo by ich zabili, tą czwórkę. Taka silna nominalna część. Izajasz 66:5. Kolejne sinaczenie się, szturchanie się. A Rebeka, antytypiczna, czyli słudzy, którzy pracowali, nie rozumieją, dlaczego tak się dzieje. Izajasz 66:5. Słuchajcie słowa Pana, wy, którzy z drżeniem odnosicie się do Jego słowa. Są tacy, z drżeniem się odnoszą. Do nich zwraca się Izajasz. Powiedzieli wasi bracia, co? Którzy was nienawidzą, czyli już nie tacy jak wy. Już się z drżeniem nie odnoszą do słowa Pana. I powiedzieli wasi bracia, którzy was nienawidzą, którzy wypędzają was z powodu mojego imienia, mówiąc, niech Pan objawi swoją chwałę. Ukaże się jednak dla waszej radości, lecz oni będą zawstydzeni. Kolejny ślad, Jeremiasz 20 rozdział. 1:2. Jeremiasz 21:2. A kapłan Paszur, syn Imera, naczelny nadzorca świątyni Pana, słuchał Jeremiasza, prorokującego te słowa. I Paszachur kazał proroka Jeremiasza wychłostać, zakuł w dyby, które były w górnej bramie Beniamina przy świątyni Pana. Jaki siniak? Jaki szturchaniec od Ezawa do Jakuba? Bo to ciekawe, one się szturchały, ale szturchał zawsze, raczej Ezaw, prawdziwy nie szturchał, nie kamienował nikogo, w dyby ich nie zakuwał, tylko do nich przemawiał w imieniu Boga, apelował. Nie mówcie tak, nie bójcie się, Pan jest z nami, pokonamy, Pan obiecał. A oni nie słuchali. Mateusz 15 rozdział, przenosimy się do Nowego Testamentu, czyli do czasów porodu, bo tu także też widzimy ślady. Mateusz 15:1-6. Słowa naszego Pana. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy mówiąc, czyli Ezaw. Dlaczego uczniowie twoi przystępują naukę starszych, nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą? Oni zaś odpowiadając rzekł im, a dlaczego wy nie przestrzegacie przekazania Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział, czci ojca, matkę swoją, a kto zryczy ojcu albo matce, niech poniesie śmierć, a wy powiadacie, ktokolwiek by rzekł ojcu albo matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. Takie rzeczy Ezaw robił, to często przywołuje w różnych wykładach ten fragment, prawda? Czyli ominąć przekazanie szacunku dla ojca i matki, co obejmowało także opiekę na starsze lata ojca i matki. Obowiązek Bóg dzieciom dał, żeby się swoimi rodzicami na starsze lata zajęli. Nie było opieki starców, a nawet gdyby było, to lepiej, jak się dzieci zajmą, niż oddadzą rodziców do domu starców, ale nawet wtedy domu starców ani opieki nie było, żeby chcieć oddać. Wobec tego był to obowiązek dzieci w ramach czci dla ojca i dla matki. Ale Żydzi sobie wymyślili, nie chcesz się tym zapiekować, daj na świątynię odpowiednią kwotę pieniędzy, kapłan ci wystawi kwit, że wpłaciłeś takie dobra, pieniążki, czy jakieś, nie wiem, zwierzęta, albo winogrona, albo cokolwiek innego i będziesz zwolniony z obowiązku opieki nad matkiem dziecką. A matka, ojciec, starzy mogą przecież żebrać, w bramie siedzieć, na ulicy będą siedzieć i co tam ktoś rzuci, to będą z tego życia. Ty się nie musisz wcale tym martwić, bo wpłaciłeś odpowiednio duży datek na rzecz świątyni. No. Także nie jest to ta pazerność tych kapłanów różnego rodzaju, to nie tylko chrześcijaństwo nominalne, które znamy do dzisiaj, prawda? Na przykład w Polsce w tej chwili, ile to by chcieli, żeby im ziemi, hektary przepisywać w różnych lokalizacjach? Za 1% są gotowi kupić, chcą zapłacić. 1% wartości są gotowi zapłacić. Cały 1%. No w najgorszym wypadku do 2 mogą się posuwać. 1 lub 2% wartości. I kupują. To jeszcze nie koniec, jeszcze mam 10-14, ten sam Mateusz, 15 rozdział, 10-14. Przywoławszy do siebie lud, rzekł im, słuchajcie i zrozumiejcie, nasz Pan tłumaczy, nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, no bo tam chodziło o to, że myją rękami nieumytymi i być może kalają się przez to, tak? Coś brudnego razem z tych rąk brudnych im do brzuszka poleci. nie to, co wchodzi do ust Kala człowieka, ale to, co wychodzi z ust Kala człowieka. Wtedy przystąpili uczniowie i mówią, wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się? Na co nasz Pan mówi, wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zobaczmy, jak nasz Pan odcina siebie i Boga od tej części. To nie są zasadzeni przez Ojca. Zostawcie ich, ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. No i jeszcze mam tutaj Jana 8 rozdział, a skoro mam, to przeczytam. Jana 8 rozdział 1-11, jakiś dłuższy fragment, zobaczymy, czy będziemy czytać całość, czy tylko dobry początek. Jana 8, 1-11. Jezus udał się na Górę Oliwną, znowu rano zjawił się w świątyni, cały lud przyszedł do Niego, usiadłszy, uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przeprowadzili kobietę przełapaną na cudzołóstwie, postawili w pośrodku, pytają nauczycielu, temu to kobietę przełapano na jawnym cudzołóstwie, Mojżesz kazał kamienować, a ty co powiesz? A to mówili, kusząc go, by mieć powrót do oskarżenia go, a Jezus wiadomo schylił się i pisał palcem po ziemi, a gdy go oni przestawali pytać, wiadomo, na co powiedział, kto bez grzechu nie spieszy rzuci, oni się rozeszli. Dalsza rozmowa też tu jest ciekawa i może parę fragmentów z tej dalszej rozmowy ja przytoczę z tego Jana 8, bo ona pokazuje bardzo dobrze stałą cechę nominalnych dzieci Bożych. Tych, którzy tylko z imienia są. Twierdzą, że są, a serce są daleko, Bóg ich się tak naprawdę nie interesuje i interesują ich tylko bycie z pozoru dziećmi Bożymi. Dalsza rozmowa, tak, zobaczmy wersety 13, 41, 48, bo ona jest długa rozmowa. Ja teraz przeskoczę do 13, czyli tak, Jana 8, 13. Rzekli do niego faryzeusze, ty sam o sobie świadczysz, świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Czyli znowu Ezaw przemawia do, tak, do jak gdyby Jakuba, tak, szturchanie, kolejne szturchanie. To już w trakcie porodu. Bo wiemy, że poród nastąpił w żniwie właśnie, jesteśmy w żniwie wieku żydowskiego. 41 werset. Wy spełniacie nasz Pan do nich. Wy spełniacie uczynki swojego Ojca. Na to mu rzekli. Oni Żydzi bronią się. Bronią się albo atakują, szturchają. My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego Ojca Boga. Mocne słowa. My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu, no bo przecież nasz Pan ich o to nie oskarżał. To było oskarżenie wobec naszego Pana. My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu, w nawiasie, a ty jesteś. To było ich, to o to im chodziło, tylko nie zdobyli się tak wprost mu powiedzieć, tylko mówił, ja nie jestem synem albo takiego, takiego, czyli w domu, tak jak ty jesteś. I 48 jeszcze werset. Odpowiadając Żydzi, rzekli mu, czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? Czyli widzimy, wygadują bzdury różne. Różne bzdury wygadują, tak specjalnie wybrałem. I to jest cecha wszystkich nominalnych. Z braku argumentów w obronie błędów, w którym tkwią, nie są gotowi do tak zwanej merytorycznej dyskusji, żeby dali argumenty racjonalne, nie wyzwiska, nie ubliżać komuś, prawda, ty Samarytanin, ty masz, tak, masz demona w sobie, sam o sobie mówisz, więc to nie ma znaczenia, co sam o sobie mówisz, nie jesteś, tak, jesteś z nierządu, a my nie jesteśmy, o, takie wyzwiska, ale nominalnie tak robię, to jest cecha nominalnych, więc jak spotkamy kogoś, kto będzie chciał rozmawiać o sprawy religijne, i dojdziemy do tego, że będą różnice między tym, co on mówi i my mówimy, to bardzo łatwo zauważyć, kto jest prawdziwy, a kto nieprawdziwy, nawet nie wiemy, o co chodzi. Mądry, inteligentny obserwator może sobie tylko usiąść z boku i zobaczyć, jak jeden drugiego on nazywa, określa, jaką okazuje wobec niego, tak, szacunek czy brak szacunku, jakimi się posługuje, prawda? Ci, którzy są w błędzie, dochodzą bardzo szybko do tego, że rzucają oskarżeniami i wyzwiskami. Bo nie mają, czują się słabi, oni nie mają nic na swoją obronę. Ale jednocześnie wolą błąd, w którym są, od prawdy, która jest nieprzedstawiona. I tak oni widzą, że ta prawda ich niszczy. Wobec tego pojawia się w nich automatycznie irytacja. I wyzwiska, oskarżenia na drugą stronę. Porównajmy jeszcze Jana 3 rozdział, 19-21. Jana 3, 19-21. Na tym polega sąd, słowa naszego Pana. Że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Piękna, prosta zasada. Na tym polega sąd, czyli rozróżnienie, zorientowanie się. Ludzie nie miłujący prawdy, nie będący w prawdzie, ukrywają się w ciemności, bo ich uczynki są złe. Nie zbliżają się do prawdy, nie chcą jej. Irytuje ona ich, ponieważ ich demaskuje. I jeszcze mam do tego konfliktu między tymi dwoma klasami Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. Dzieje 4 rozdział, 16-21, to będzie narada Sanhedrynu. Co zrobić z Piotrem i Janem, którzy odważyli się uzdrowić chromego człowieka? Jak oni mogli w imieniu jakiegoś Jezusa przywrócić zdrowie chromemu człowiekowi? Trzeba ich za to zabić. Prawda? To jest... No i narada. Dzieje Apostolskie 4, od 16-21 trwa ta narada. Cóż poczniemy z tymi ludźmi, Piotrem i Janem? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu i nie możemy temu zaprzeczyć. Zauważmy, no jak nominalnie argumentują. Wiedzą, że to jest zrobili cud. Nie możemy temu zaprzeczyć. Wiemy, że mają rację. Wiemy, że mówią prawdę, nie możemy temu zaprzeczyć, ale nie chcemy tego uznać. Bo nam się nie podoba ta prawda. Chociaż wiemy, że ta prawda. Więc co? Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. Biblia demaskuje całkowicie tych nominalnych. Wiedzą, w jakiej są sytuacji. Wiedzą, że są w błędzie. Ale kochają ten błąd i wolą go. Mają jakieś korzyści z tego tytułu. Nieważne jakie. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Na co Piotr z Janem, prawdziwi Izraelici: czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co wiedzieliśmy, słyszeliśmy. A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać, a to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało. No w tym przypadku nie zabili ich, no bo się bali mas, tłumu. Tłum zobaczył tak uzdrowionego człowieka, więc chwalił tych dwóch ludzi. Tacy fajni przyszli, uzdrowili chromego, który nie chodził. No a ci teraz co, zabiją go? Jakoś nie wypada. Ale gdyby udało się przekabacić tłum, to by ich zabili. Tak jak udało się przekabacić tłum przy naszym Panu, prawda? Który przekabacony wybrał Barabasza, a krzyczał za ukrzyżowaniem naszego Pana. Oj, widzę, że miał to być już koniec, a jeszcze widzę. Dzieje Apostolskie 28. No chyba nie zrobię temu rozdziałowi przykrości i też go zacytuję. 28, 23 do 29. Tutaj Paweł rozmawia z Żydami w Rzymie. 28 dzieje od 23 do 29. A nazywszy mu dzień, zrzeszy się u niego w jego mieszkaniu jeszcze liczni Żydzi do naszego Pawła. No tak, nasz Paweł. Nasz apostoł Paweł. A on im wyłuszczał sprawę od rana do wieczora. Składał świadectwo o Królestwie Bożym. Przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżeszowy i proroków. Chciał swoim rodakom wyjaśnić, pokazać w Starym Testamencie, który cenili niby tego Jezusa. Jedni dali się przekonać Jego słowom, drudzy nie uwierzyli. Nie mogąc dojść ze sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić, gdy Paweł rzekł jedno słowo. Dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza. Idź do ludu tego i mów. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli. I sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja żebym ich nie uleczył. Niechże wam więc będzie wiadome, że do pogan zostaje posłane to zbawienie, oni słuchać będą. A gdy to opowiedział, odeszli Żydzi, wiodąc ze sobą zacięty spór. Widzimy szturchanie, siniaczenie się jednych i drugich. Z tego powodu Rebeka, czyli bracia stosujący te obietnice zasiania abrahamowego, żeby powstał no, w tym przypadku naród żydowski, miłujący Boga, posłuszny Bogu, ceniący Jego proroków, wysłanników, a nie naród, który co chwilę od samego początku dawał dowód, że nie wierzy Bogu i Bóg im każe, idźcie, bo wydałem wam waszych wrogów w wasze ręce, a oni nie, oni nas pokonają, odwrotnie niż Bóg im mówi. Była Rebeka zakłopotana. Nie wiedziała, co o tym myśleć. 2 Mojżeszowa, 32 rozdział. A wersety 30-35. 2 Mojżeszowa, 32, od 30-35. Następnego dnia rzekł Mojżesz do ludu: popełniliście ciężki grzech, lecz teraz wstąpię ponownie do Pana, może zdołam przebłagać go za wasz grzech. Wrócił tedy Mojżesz do Pana i mówi: oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie bogów ze złota. Czyli wiemy, o co chodzi. Teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymarz mnie ze święki tej swojej księgi, którą napisałeś. Na co Pan mówi: tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzę z księgi mojej. Teraz zaś idź, prowadź ten lud, dokąd ci kazałem, oto anioł mój pójdzie przed tobą, w dniu nawiedzenia mojego nawiedzę ich za ich grzech. I zesłał Pan karę na lud za to, że uczynili wcielca, którego sporządził Aaron. To jest jeden taki przypadek, pójście do Pana, ciągle chodzenie i proszenie za tym ludem. Jak gdyby chęć zrozumienia. No ja wiem, że Mojżesz czasami nawet mówił, że już nie daje rady, że dałeś mi taki lud prowadzić, że oni się nie poddają, że ciągle są chlubni i nic do nich nie dociera. 4 Mojżeszowa, 11 rozdział. Od 11 do 15. 4 Mojżeszowa, 11, 11 do 15. Mojżesz znowu do Pana. Dlaczego też, o właśnie, to co mówiłem, dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? I dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? Czy ja począłem ten lud? Czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie, nieś go na swoim łonie, jak piasty nosi niemowlę do ziemi, którą poprzysiągłeś jego ojcom? Skąd mam wziąć mięso, aby dać całemu ludowi temu? Gdyż biadają wobec mnie, mówiąc, daj mi mięso, abyśmy jedli. Ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż za ciężki jest dla mnie. A jeżeli tak postępujesz ze mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, abym nie musiał patrzeć na to moje nieszczęście. I jeszcze 1 Królewska, 19 rozdział. To są wszystko, to są te właśnie pytania. Poszła Pana pytać. To są ich te ciągle zmagania. 1 Królewska, 19 rozdział. 1 Królewska, 19. A, czy to tylko jeden werset, 14. To chyba go szybko przeczytamy. 1 Królewska, 19, 14 werset. Tym razem Eliasz do Boga. Gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdy synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Twoi ołtarze pobożyli, Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastawiłem na moje życie, aby mi je odebrać. Skarży się. Dlaczego tak jest, Panie? Ja sam zostałem. No i weźmy jeszcze Abakuk. Pierwszy rozdział. Abakuk, pierwszy rozdział. I 1-4. Abakuk 1, 1-4. Wyrocznia, którą prorok Abakuk otrzymał w widzeniu. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach, panuje spór i zwada. Dlatego zamiera prawo, sprawiedliwość nie wychodzi na jaw. Gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Wiek w Ewangelii mieliśmy ten sam konflikt w duchowym Izraelu. On był szczególnie intensywny w średniowieczu, wszystkie te stosy inkwizycji. W żniwie wieku Ewangelii, przesiewania tego, tak? Pamiętamy, tak, Ezechiel 9 rozdział mówi, tak, mężach z bronią ku zabijaniu, czyli różnego rodzaju błędy. Gdy nawet lud Boży był wyprowadzany w żniwie, to wśród tego już wyprowadzanego ludu Bożego powstawali tacy, którzy jeszcze go męczyli. Bo niby wyprowadzali, ale dali się wyprowadzać, a potem różnego rodzaju swoje teorie, bo tak naprawdę albo byli zawsze nominalnymi, albo takimi się stawali. Widać to także w różnych przesłaniach do okrużnych okresów Kościoła z objawienia. Nie będę czytał za dużo, bo to są znane rzeczy, ale zacznę. Objawienie 2.9. Mamy tu cały przegląd wieku Ewangelii, duchowego Izraela. Nasz Pan w liście do zborów w Smyrnie. Znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty. I wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Podają się za Żydów, a nimi nie są. 13-15, ten sam rozdział. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, gdy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. To wiemy, cały okres wieku Ewangelii, próba zrządzenia, podbijania ludu Bożego. Nie będę więcej cytował, bo Wiemy, że w objawieniu mamy jeszcze w następnych wersetach i rozdziałach o tym mowa. Zatem wróćmy do pierwszej Mojżeszowej 25 i do wersetu 23, kolejnego na naszej liście. Poszła popytać Pana. Tutaj się zatrzymaliśmy. No to Pan jej odpowiada. Dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie mocniejszy od drugiego, a starszy będzie służył młodszemu. Tak Pan odpowiedział tej Rebece, tym sługom, którzy tacy byli zaniepokojeni. Co to jest, że to tak ciężko w tym narodzie? Bóg udziela odpowiedzi tym sługom, oczywiście jakim udziela odpowiedzi. Nie tak jak tutaj, że powiedział Rebece, że dwa narody są w Twoim łonie, tylko odpowiedział im przez różne wersety Starego Testamentu, przez ich obserwacje, bo przecież oni są głupi, obserwują i widzą i dochodzą do wniosku. Pan im daje odpowiedź przez analizowanie i w ich umyśle tej sytuacji, którą postrzegają. Tak, wydarzenia, warunki, które się wokół nich tworzą, w końcu zaczynają oni rozumieć, że tu są dwa różnego rodzaju osoby w tym narodzie. To nie jest jeden naród w jedności ducha oddany Bogu na tyle, jak tylko najlepiej potrafią. I dochodzą do wniosku, że ich służba prowadzi do powstania nie jednego, ale dwóch różnych narodów, bo nominalnego Izraela i prawdziwego Izraela. Bardzo od siebie różnych, z odmiennymi systemami wartości, ceniącymi zupełnie inne rzeczy. Jeden z nich miał być mocniejszy od drugiego. Biblia Warszawska mówi, że miał mieć jeden przewagę na drugim. Też dobre. Jeden najmocniejszy nad drugiego, albo jeden miał mieć przewagę na drugim. Wiadomo, ten starszy nad młodszym. Miał mieć przewagę pod względem liczby, dóbr tego świata, wpływu, władzy w tym życiu. Ale starszy ostatecznie, niespodziane, będzie służył temu młodszemu. Bo w wieku tysiąclecia role się zamienią. To ten prawdziwy będzie temu starszemu udzielał błogosławieństw. Ten będzie jego sługą. Będzie mu się kłaniał, będzie mu poddany. Tę większą siłę Ezawa od Jakuba widać już w typie. Nie będę czytał, bo chciałbym skończyć dzisiaj. Tylko przypomnę nam odnośnik. Pamiętamy strach Jakuba przed spotkaniem z Ezawem, jak on się bał? Tak się bał, że wysyłał sług z darami do swego brata. I mówił, powiedz panu memu, tak? Kazał te swoim sługom swego brata nazwać panem, no bo był starszy. O parę minut, nie wiem jak tam długo był, ale był ciut starszy. Wobec tego wysłał mu tam różne dobra, zwierzęta i kazał jego tytułować panem. No i udobruchać go chciał. To w pierwszym Mojżeszowej 32 rozdziale możemy znaleźć, nie będę czytał. Podobnie miało być w antytypie. Nominalny miał być silniejszy od prawdziwego w tym życiu, ale będzie był poddany w wieku tysiąclecia. Żeby dużo nie mówić na ten temat, Izajasz 60 rozdział, a werset 14. Izajasz 60, 14 werset. Przyjdą także do Ciebie schleni nisko synowie Twoi gnębicieli. Wszyscy, którzy Tobą pogardzali, padną Ci do nóg i będą Cię nazywać grodem Pana Syjońskiego, Syjonem Świętego Izraelskiego. Albo objawienie 3.9. Objawienie 3.9. Co tam możemy przeczytać? Oto sprawię, że ci synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. To jest, jak tak będzie w wieku tysiąclecia. To jest to, co Bóg zapowiedział o tej zamianie, jaka będzie różnicy między tym życiem, a w przyszłości. Werset 24. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. Czyli po odpowiednio długim czasie rozwoju płodu, przypominam, był to ten cały wiek żydowski, jak się ten płód rozwijał, zaraz po śmierci Jakuba aż do naszego Pana, przyszedł czas porodu w żniwie wieku żydowskiego. I wtedy zaczęła się uwidaczniać różnica wyraźnie między dwoma grupami Izraelitów, jak w ich stosunku do prawdy, którą Jezus i posłowie wygłosili. Tak się różnica między nominalnym a prawdziwym ludem Bożym okazuje. Zajmują odmienne stanowiska do prawdy od Boga pochodzącej. Dla jednych ona jest piękna, pociągająca, gotowi się za nią umrzeć, a drudzy zwalczają ją. Stosunek do prawdy żniwa. Mam tutaj piękną przypowieść o dzierżawcach winnicy z Mateusza 21, Wiem, czy czytać, no może chociaż na początek, żeby tylko dać smak, a jak ktoś się rozsmakuje, to może sobie albo będzie pamiętał z pamięci, albo sobie przeczyta. Mateusz 21, od 33 do 39. Tam jest taka przypowiedź naszego Pana. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził płotem, wykopał prasę, zbudował wieżę, wydzierżawił wieśniakiem i odjechał. To naród żydowski. Przygotowany przez Boga, te prace, prorocy, zakon, wszystko, nie będziemy chodzili w szczegóły. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. To jest wiek żydowski, te owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego, jednego zabili, drugiego zbili, trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi, większej liczby niż za pierwszym razem, uczynili im to samo. Wiek żydowski, ci wszyscy posyłani prorocy przez Boga, tak traktowani. No i dochodzimy do żniwa wieku żydowskiego, bo w końcu wysyła im własnego syna. Bo przez cały Ewangelii wysyłał różnych proroków, no to wiadomo, co robili. Aż w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc, uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy, ci wieśniacy to są wodzowie religijni, którym oddano w opiekę naród żydowski. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą, to jest dziedzic, nuże zabijmy go, albo wsiądziemy dziedzictwo jego. Pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Zazdrości o popularność naszego Pana, zabili go. Gdy więc ludzie Pani, teraz raczej nie będziemy dalej czytali, chodzi tylko o to, że ta przypowieść ilustruje i wiek żydowski, czas rozwojania się tego płodu i ich i narodziny w żniwie wieku żydowskiego. Werset 25. Szybko zbierzamy do końca, bo już czas niebawem zakończyć nasz wykład. Czyli wracam do 1 Mojżeszowej 25, żeby przypomnieć werset 25. Rodzi się ten starszy. I wyszedł pierwszy, rudy, albo czerwony, można różnie tłumaczyć. Rudy, czerwony, cały, jak owłosiona szata. I nazwano go Ezaw. Jako pierwszy wychodzi Ezaw, czyli dom nominalny. Czerwony, czyli cieleśnie usposobiony. Czerwień to niekiedy kolor ziemi w niektórych miejscach, więc jest to symbol cielesności, doczesności. Buntowniczy, sztywnego karku, który się sprzeciwia duchowi świętemu. Mieliśmy już sporo tego opisu, więc myślę, że mogę opuścić te inne. Podam tylko, żeby było zarejestrowane. Kto będzie odsłuchiwał, to może sobie potem sprawdzić. Izajasz 5, rozdział 1-7, Ezechiel 2, 3-5, Dzieje 7, 51-53. Chyba Dzieje jeszcze 7 czytałem. I on wychodzi pierwszy. Cały czas jest traktowany jako pierworodny. Włosy, które on miał, którymi był tak, były pokryte włosami, jakby taka szata owłosiona. Włosy to władze. Tutaj władze pierworodnego. Bo Bóg ma taką zasadę, że przed żniwem nigdy nie rozdziela prawdziwych od nominalnych. Tak jest, było w wieku żydowskim, tak było w wieku Ewangelii, tak będzie w wieku tysiąclecia. Dopiero w żniwie następuje rozdzielenie jednych od drugich. Problemy między nimi są cały czas, wcześniej. Ale wyraźne pokazanie jednych i drugich jako oddzielne grupy następuje w żniwie. Z powodu znacznej przewagi liczbowej i dominacji, to ten nominalny, który w sobie zawiera mało widoczny prawdziwy, jest zawsze bardziej widoczny i już uważany za ten prawdziwy, no bo jest go pełno, wszędzie. Chrześcijaństwo to dzisiaj. Kto jest chrześcijański? Czy ruch brata Russella, czy brata Johnsona to są chrześcijanie? No nie, w oczach świata. To jest to. Oni są na marginesie, oni się nie liczą. Dla dzisiejszego świata. No bo oni są niewidoczni. Tak? Za prawdziwego dziedzica uważany jest ten nominalny, bo on dominuje, jego jest pełno. Ich jest więcej. Oni dużo potrafią. Oni dużo mają pieniędzy i tak dalej. Porównajmy rozmowę Żydów z naszym Panem, o właśnie, z 8 rozdziału, którą czytałem. My nie jesteśmy z rządu, my jesteśmy dziećmi Abrahama. Prawda? Jak możesz nam mówić, żebyśmy się nawracali? My zawsze byliśmy przecież w prawdzie i jesteśmy i tak, to się przechwalanie ich. I tak samo było w wieku Ewangelii, w duchowym Izraelu. Za prawdziwy lud Boży uważany był co? Pszenica czy konkol? Konkol. W wieku Ewangelii konkol jest uważany. Do dzisiaj tak ogólnie konkol jest uważany za chrześcijaństwo. A w tym konkolu jest tylko pszenica tu i ówdzie, mało, ale jest ona niewidoczna. Werset 26, ostatni. Następnie wyszedł brat jego, a rękę swą trzymał zapięto, ręką swą trzymał zapięte Ezawa. I nazwano go Jakub. Izak zaś miał 60 lat, gdy ich zrodził. Gdy nastał czas żniwa wieku żydowskiego, rodzi się także Jakub, drugi, młodszy, prawdziwy, prawdziwy lud Boży, prawdziwy Izraelici. Czyli wychodzą na arenę także ci prawdziwi cieleśni Izraelici. Bardziej oni wychodzą w żniwie na arenę, niż było cały czas wcześniej, w trakcie porodu, bo w trakcie, przepraszam, nie porodu, w czasie ciąży. bo w czasie ciąży, no to byli szturchani, bici cały czas i ta większość dominowała. Pamiętamy, jak było przed chwilą, tak, czterech przy szpiegowaniu ziemi. Czterech uważało, że ziemię podbiją, cała reszta narodu, że nie podbiją i wracamy do Egiptu. A jeszcze sobie nowego wodza weźmiemy, no bo wiadomo, ten wódz to chce z Bogiem iść, a my chcemy iść w drugą stronę. Więc wreszcie zrobimy sobie nowego wodza, tego zostawimy albo zabijemy i pójdziemy z powrotem do Egiptu. Czterech kontra cała reszta narodu. Więc dopiero w żniwie się uwidaczniają bardziej, no bo przypomnijmy sobie, żniwo wieku żydowskiego to działalność Jana Chrzciciela i jego uczniów. Jaki to był ruch w narodzie prawdziwych Izraelitów? Takiego wcześniej nigdy silnego nie było. Wcześniej byli pojedynczy prorocy, którzy coś próbowali mówić w pojedynkę i niewiele mogli zdziałać. A tutaj ogromny ruch, Jan Chrzciciel. A za chwilę, pół roku później nasz Pan zaczyna swoją działalność. Jego apostołowie, jego uczniowie. No to jeszcze bardziej. Cały Izrael wie o wszystkim. Oni chodzą, nauczają. Sensacja narodowa. Nigdy tak mocno prawdziwy Izrael nie dochodził do głosu jak w żniwach. I co się dzieje? Prawdziwy, cielesny Izrael w żniwie wyprzedza ten nominalny. Mało tego, że wyprzedza, zajmuje jego miejsce. I to jest właśnie pokazane w trzymaniu ręką zapięte Ezawa. Jakub rodzi się jako młodszy, jako drugi, ale trzyma zapięte Ezawa i nazywa się Jakub. Co po polsku znaczy Jakub? Chwytający zapięte, albo zastępca, albo zajmujący czyjeś miejsce. To jest znaczenie Jakub. Ten prawdziwy zastępuje w dominacji tego nominalnego. Chociaż przez cały czas rozwijania się płodu dominował ten nominalny. Ale gdy przyszło w żniwo wieku żydowskiego, ten prawdziwy Jakub chwyta go za piętę i zajmuje jego miejsce. Staje się jądrem, początkiem duchowego Izraela. Dostępuje usprawiedliwienia z wiary. Nie naród żydowski jako taki, chociaż byli pod zakonem wszyscy. Usprawiedliwienie z wiary, tylko niewielka garstka prawdziwych Izraelitów dostępuje i tylko ta garstka wchodzi do wysokiego powołania, żeby walczyć o boską naturę. A co się dzieje z całą resztą narodu żydowskiego? Zniszczenie. Rozproszenie i zniszczenie. To przeczytam. Chrzest Duchem Świętym i ogniem. Pamiętamy takie chrzty zapowiedziane im? Co miał na myśli, bo to Jan Chrzciciel powiedział, co miał na myśli mówiąc o chrzcie Duchem Świętym i ogniem? No właśnie, miał te dwa różne rodzaje doświadczenia, jakie naród żydowski miały spotkać. W jego części prawdziwej i w jego części nominalnej, nieprawdziwej. Mateusz 3, 11, 12. Jan Chrzciciel mówi tak. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, pokucie. Ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym jednych i ogniem drugich. Ten ogień to Rzym, który niebawem przyszedł i zniszczył całą ich państwowość. A nominalnej części, a Duch Święty, spłodzenie z Ducha, ze słowa wylanie Ducha dla tych prawdziwych Izraelitów, którzy przychodzą do duchowego Izraela, spłodzenie z Ducha i rozwijanie boskiej natury. W ręku jego jest wiadło, mówi dalej Jan Chrzciciel, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. W ogóle nazywa ich plewami. Tak? Później mamy pszenicę i konkol, a tu mamy pszenicę i plewy. A w wieku tysiąclecia mamy kozłów i owce i kozły. Różne są terminy. Chociaż pszenica pojawia się dwukrotnie, raz w kontraście do plew może, raz w kontraście do konkolu, a potem mamy dwa rodzaje zwierząt w żniwie pokazane, żeby ciągle te dwie grupy pokazać jako oddzielne. W żniwie ich stosunek do prawdy decyduje. Oni zajmują oddzielne stanowiska wobec prawdy. Daj tylko prawdę, a oni sami się ustawią tam, gdzie trzeba. Tam, gdzie ich ciągnie, tam staną. To samo powtarza się w duchowym Izraelu wieku Ewangelii. Po bardzo dobrym początku czasów naszego Pana i apostołów, co się stało z prawdziwym duchowym Izraelem? Dominował przez cały wiek Ewangelii? Grał pierwsze skrzypce w świecie? Nie. Schodzi na drugi plan. Już od Dariusza. Już go tam gdzieś chyba otruli i potem i mordowanie i te stosy wszystkie. I cały czas tępili prawdziwy Izrael. Cały czas nominalny siniaczył. Siniaczył w czasie rozwijania płodu tego duchowego Izraela, cały czas siniaczu prawdziwych przedstawicieli Izraela duchowego. A prawdziwy Izrael przez cały wiek Ewangelii jest prawie niewidoczny, bo liczbą, wpływami, bogactwami dominuje ten nominalny. Ten prawdziwy staje się bardziej widoczny znowu w żniwie wieku Ewangelii. Bo wiadomo, ruch paruzyjny to, bo znowu był kiedyś na świecie taki ruch wcześniejszy. Pojedynczy reformatorzy tu i ówdzie robili jakieś próby, ale tutaj w żniwie wieku Ewangelii tak potężny ruch prawdziwego Izraela się rozpoczął, że do dzisiaj są tego efekty. My jesteśmy dowodem śladów tych efektów, wiele innych braci, którzy są pozostałością, ciągiem dalszym, kontynuacją tego ogromnego, prawdziwego ruchu. I znowu ten prawdziwy rodzi się, trzymając zapięte Ezawa, bo znowu prawdziwy, niewidoczny przy stawie Ewangelii, szturchany, siniaczony, palony na stosach, zajmuje miejsce pierworodnego, bo to ten prawdziwy jako pszenica przez pierwsze zmartwychwstanie jest zabrany do spichlerza, poszli już ci bracia z najwyższej klasy, bo to o nim głównie chodziło, tak? A ten nominalny, jako konkol, poszedł na spalenie i jest palony od roku 1914. Można było powtórzyć słowa Jana Chrzciciela. Będzie warszcił Duchem Świętym i ogniem. Dawam narodzenie do boskiej natury i albo was spali. Przypominamy sobie taką inną historię z Biblii, dawno niewspominaną. Hadassa, albo Estera później, która zajęła miejsce królowej Waszti. To jest ta sama historia. Królowa Waszti, kościół nominalny, przy boku Pana, przy całej wieku Ewangelii, no bo wśród tej Waszti był ukryty prawdziwy lud Boży, nieliczny, był razem w tej Waszti, Bóg nie wyprowadzał ich. A później przychodzi paruzyjna paruzja, prawda paruzji, i król wzywa Waszti, żeby przyszła, bo była piękna, kościół nominalny, z powodu zawartości w nim, obecności w nim prawdziwych dzieci Bożych, ogólnie jako całość był piękny. I Jezus myśli, że jak przyjdzie paruzja, drugie przyjście, i on poda prawdę drugiego przyjścia o restytucji, o zabraniu kościoła, no to co producer podawał, no że kościół nominalny cały się ucieszy i przyjmie, a królowa Waszti mówi, nie pójdzie, ona nie pójdzie do króla. Ten król tutaj przedstawia naszego pana, chociaż to był król perski, ten Aszteros, jak on tam się nazywał. Wobec tego odmówiła, no i wiemy, jak to się skończyło. Została usunięta i nowa królowa się pojawiła. Hadassa po żydowsku, Estera chyba po perskiemu i ona stała, zajęła jej miejsce. Z tego powodu, że tamta odmówiła. Przyjść na ucztę. To nie była uczta tak w antytypie dosłowna, literalna, to była uczta praw drugiego adwentu. No i na koniec słowo na temat wieku Izaaka w chwili narodzenia. Mamy powiedziane, że miał wtedy 60 lat. Można to odczytać jako wskazówkę, że prawdziwy i nominalny cielesny Izrael, czyli ten tak, prawdziwy i nominalny Izrael cielesny i prawdziwy i nominalny Izrael duchowy wybierany jest w dwóch wiekach, bo 60 to można rozbić na 2 razy 5 razy 6. Więc rozwijany w dwóch wiekach, żydowskim i wieku Ewangelii, w warunkach niedoskonałości, piątka i zła, szóstka. Niedoskonałość i zło to niekoniecznie to samo, bo zło to jest zło, a niedoskonałość to jeszcze niekoniecznie musi być zło, ale jeszcze niedoskonałość, więc nie jest perfekcja i może być różnie, więc to się te dwie liczby Biblii są używane. Piątka symbol niedoskonałości, a szóstka ewidentnego zła. Tyle w moim temacie Izrael nominalny, prawdziwy w obrazie Rebeki, rodzącej swoje dzieci. Które to dzieci? Jak już się pojawiły, bo długo się nie pojawiały, przez okres wieku patriarchów była bezpłodna, a gdy w końcu poczęła, na początku wieku żydowskiego, po śmierci Jakuba, kiedy się zaczęło te 12 pokoleń jako naród być rozwijane, no to cały czas te dzieci się w jej łonie przez ten wiek żydowski, czyli 1845 lat, bo tyle trwał wiek żydowski, one się tłukły, a to znaczy bardziej nominalny tłukli prawdziwy. I ciągle był ten problem, ona się martwiła, ona nie rozumiała, ona pytała Boga, dlaczego tak się dzieje. Bóg odpowiedział, dwa narody są w sobie, jeden urodzi się pierwszy, będzie włochaty, czerwony, będzie dbał o rzeczy doczesne, nominalni lud i będzie taki młodszy po nim się, ale ten młodszy będzie zapiętego trzymał. Ten starszy będzie dominował w tym życiu, ale w królestwie będzie zmiana ról, będzie się ten starszy kłaniał temu młodszemu i zabiegał o jego błogosławieństwa, jego względy, bo przez młodszego będzie przywracał życie temu starszemu na drodze do restytucji. Tyle w tymże temacie, tak jest do dzisiaj zresztą, bo jeszcze, chociaż mówię, wiek Ewangelii jako taki się zakończył, ale sytuacja, zasady trwają takie same do chwili obecnej. Aż nowe przymierze zapanuje na ziemi i zmieni raz na zawsze układ sił. I wtedy przypominam tak werset, który mówi i będzie różnica między tym, którym Bogu służy i tym, które Bogu nie służy. Bo dzisiaj mamy ciągle jednak dominację królestwa szatana i pomimo dużej zmiany, to wciąż jeszcze ten, co Bogu służy, niekoniecznie raczej ma z tego tytułu uznanie i pierwszeństwo w tymże świecie. Ale to jeszcze jest cały czas świat tego szatana, gdzie on dominuje, oczywiście z dozwolenia Boga. Już niedługo to się całkowicie zakończy, czekamy na ten czas. Życzę błogosławieństwa z tego tematu i dziękuję wszystkim za uwagę.